Czy kiedy jest czas uwielbienia i chwały, to jest tak, jakby się jakieś, jak ciało czasami cierpi, to musimy zażyć tabletki, żeby się ustawiło wszystko. Na pewno mieliście taką sytuację, że wstajesz rano, bolą cię, nie wiem, kości, kolana, przerobiłeś się, po prostu boli i musi przejść, na to nic nie poradzi żaden lekarz. Nie wiem, jeździłeś na rowerze za dużo, albo zrobiłeś za dużo rund biegiem, albo pływałeś za dużo, albo pracowałeś w ogródku. I wtedy czasami bierze się taką tabletkę, jakiś tam Panadol, Apap czy inny paracetamol i czujesz, że masz ulgę. W Biblii często ludziom mówię, że mamy 150 tabletek na depresję, rozbicie i rozczarowanie, czyli psalmy. Szczególnie psalm 42, 43, napisane w głębokiej depresji króla, kiedy psalmista był na skraju praktycznie zwątpienia we wszystko. Jedne z najbardziej potężnych psalmów napisanych w tej dziurze rozpaczy. Ale kiedy przychodzi czas chwały, to zauważ dla duszy coś takiego. Wiecie, ci, którzy tu stoją, oni nie śpiewają. Dla mnie ta grupa chwały usługuje. Ona wam służy. Błogosławcie ich i siebie wzajemnie, kiedy bierzecie w tym udział. Pamiętajmy, to jest służba. To nie jest czas rozrywki, kiedy czekamy na kazanie, no i z braku, jak to mówią w Polsce, laku, dobry kit, no to coś tam niech będzie, zanim to kazanie będzie. To nie jest tak. Śpiewaliśmy, że pragniemy deszczu Ducha Świętego, żeby przyszedł Jego deszcz, a w innej pieśni, że tęsknimy za Nim. Wiecie, w Biblii jest opisana taka sytuacja, kiedy miasto Niniwa usłyszało Słowo Boże zwiastowane przez proroka, który nawet szczerze mówiąc nie za bardzo chciał zwiastować to Słowo Boże. Ale dobrze może, że nie chciał z jednego powodu, że wiemy, że to Bóg działał, a nic nie zależało od tego, jak się czuł akurat prorok. I tak jest dzisiaj. To nie ma znaczenia, co mówią ci ludzie wokół. Ma znaczenie, co z Bogiem przeżywasz dzisiaj. Ludzie wokół się mogą mylić, mogą cię ranić, mogą cokolwiek. Bóg jest najważniejszy. Wiecie, kiedy nad Niniwą wstał świt, to z reguły nad takimi wielkimi miastami, kiedy wstawał poranek, było głośno. Tamtego dnia nad Niniwą było cicho. Nawet kury nie piały. Gdybyście przeszli przez miasto, to zobaczylibyście, że się coś zmieniło już przy samych bramach. Bramy były otwarte, a wojsko asyryjskie, które bardzo dobrze potrafiło pilnować swoich twierdz, leżało w płaszczach, posypane popiołem i bali się odezwać. Gdybyście weszli w ulicę, zobaczylibyście, że nawet krowy i konie i osły stoją przykryte włosienicami i są posmarowane popiołem. Gdybyście weszli do Pałacu Królewskiego, straże królewskie były posypane popiołem, a obok tronu leżał władca w szacie pokutnej, wołający do Boga. Wiecie, co to było? To był deszcz, o który się modliliście. Deszcz Ducha Świętego w Starym Testamencie. Gdybyście czytali Richardsona Wieczność w ich sercach, jedną z najpotężniejszych misyjnych książek, każdy, kto kocha misję, powinien ją przeczytać. Don Richardson, Wieczność w ich sercach. Kiedy podróżowałem z moją żoną po Rosji, w jednej kieszeni miałem Biblię, a w drugiej miałem albo Bruszko, Brusza Olsona, albo właśnie Wieczność w ich sercach. On opisuje, że kiedy misjonarze głoszący w czasie wylania Ducha Świętego w Birmie wchodzili do wiosek, to jeden z Indian wybiega naprzeciw misjonarza i mówi do niego: ty już w ogóle nie musisz zwiastować Ewangelii. Ty nas ratuj, bo ci ludzie chyba umrą z rozpaczy. Oni wszyscy płaczą na kolanach i wołają o Boże miłosierdzie i nie wiedzą, dokąd mają iść dalej. Kiedy Duch Święty wylał swój deszcz na Szwecję i na kraje skandynawskie, Wigerswot chciał się modlić, ale zabroniono mu prawem kłaść ręce na ludzi, bo on miał taki zwyczaj, że kładł ręce na ludzi. On się uśmiechnął i powiedział do ludzi: słuchajcie, to w ogóle nie ma znaczenia, żebym ja na was położył ręce. Kto z was jest chory, wyluz raz rąk. On powiedział: więc wy połóżcie ręce na chore miejsce. I zanim rozpoczęły się pierwsze słowa modlitwy, ludzie mówili, że w parku rozległy się krzyki, zawodzenia i płacze, ponieważ uzdrowieni ludzie padali na kolana i wołali: Boże, zmiłuj się nad nami. Wylał się deszcz Ducha Świętego, który się modliliśmy. To nie była muzyka dla rozrywki, żebyśmy przesiedzieli. To był czas, jeżeli weszłeś w Bożą obecność, to czujesz się teraz napełniony. Przedwczoraj modliliśmy się zgodnie z wiarą o naszą Anetę. Ja, moja żona, Alicja i Jasiek. Siedzieliśmy razem i oglądaliśmy z dziećmi bajkę, ale nasza córka zaczęła mówić, że nie może oddychać, że jest jej coraz trudniej oddychać i coraz bardziej się skarżyła. Poszliśmy do góry, otoczyliśmy całą rodziną ją. Jak widzicie, dzisiaj biega i oddycha, trochę tylko kaszle. Bóg jest lekarzem. Bóg jest dzisiaj, aby ciebie uzdrowić. To nie jest wolą Bożą, żebyś tutaj siedział chory, zmartwiony, osądzający siebie, osądzający innych. Duch Święty dzisiaj powiedział: jestem do usług. Kto chce? Zanim zacznę kazanie, chcę się jeszcze tym zająć. Dostałem maila. Dostałem maila z prośbą o deszcz. Deszcz Ducha Świętego. Wiecie, jeżeli Duch Święty mógł być wlany w taki sposób w parku, kiedy głosił Wiggerswot, w taki sposób w Birmie, w Chinach, jeżeli mógł być wylany w taki sposób w Szkocji, jeśli czytaliście kiedyś o przebudzeniach w Szkocji, to gdybyście sobie poczytali o nich, to dochodziło do takich rzeczy, że policja z więzienia wybiegała i poszukiwali kogoś, kto mógłby więźniów doprowadzić do Boga, bo we wszystkich celach tylko wyli i krzyczeli: ratunku, ratunku, prosili o Boże miłosierdzie. Całe bary wybiegały. Wiecie, Szkocja była opętana przez alkoholizm. Całe bary, pełne gospody pijaków, alkoholików wybiegały na ulicę i padali na kolana i zaczynali płakać i prosić o Boży ratunek. Jeden z prowadzących przebudzenie, kiedy czytałem jego wspomnienia, napisał, że prowadził nabożeństwo w jednym z budynków i zaczęli się modlić o deszcz Ducha Świętego i ten deszcz wylał się tak mocno, że bar po drugiej stronie ulicy, właściciel przyleciał i mówi: nie wiem, co się dzieje, ale wiem, że to ma z wami coś wspólnego. Ja wiem, że dzisiaj w Gródku, w Czyńcu, w Cieszynie polskim, czeskim, po całej okolicy, w domach leży wielu chorych, biednych, samotnych, porzuconych ludzi. Żyją w czasach, kiedy Kościół się tak bardzo zajął sobą, swoją organizacją, budynkami, sporami, kłótniami, pudrowaniem własnego zadku przed lustrem, że zapomniał w ogóle, do czego jest. Ci ludzie potrzebują dzisiaj deszczu Ducha Świętego. Jeśli w nas będzie pragnienie, ten deszcz spadnie i wstaną. Napisała do mnie osoba, która pisze tak: prośba o modlitwę. Chciałabym prosić wasz zbór o modlitwę za mamę mojego przyjaciela Kamila i jego całą rodzinę. Jego mama ma na imię Grażyna, ma guza na płucach. Jest to rak złośliwy. Są nacieki między innymi na kręgosłup. Ogólnie bardzo źle się czuje i bardzo cierpi. Bez morfiny nie zniosłaby bólu. Dzięki łasce Pana Boga wcześniejsze prognozy lekarzy się nie sprawdziły. Na początku kwietnia dawali jej tylko 2 tygodnie życia. Niedawno straciła czucie w nogach. W środę mają ją przewieźć do innego szpitala w Krakowie, gdzie podejmie leczenie radioterapią. Razem z przyjacielem wierzymy, że ta trudna sytuacja jest zgodna z wolą Bożą, jest częścią planu Bożego. Pan Bóg jest dobry i miłosierny. Nasz Ojciec Święty daje mi i Kamilowi doskonałą okazję do dzielenia się Słowem Bożym z jego mamą, która nigdy wcześniej raczej nie myślała o Bogu. Choć cała ta sytuacja jest smutna i bolesna, staramy się widzieć w tym wszystkim radość i nadzieję. Nie jest to łatwe, zwłaszcza dla rodziny Kamila. Ale wierzymy, że jeżeli taka będzie wola Boża, to uzdrowi ją, ukazując swoją moc, chwałę i miłość. Przez imię Jezusa Chrystusa niech tak się stanie. I to jest to, co was chciałem poprosić o modlitwę. Wiecie, jeżeli jakiś człowiek pisze do nas, abyśmy się modlili, to co możemy zrobić? Wstańmy i zawołajmy o tą panią. Mamy siłę wstać, mamy siłę tutaj być, mamy siłę iść zjeść obiad. Gdzieś tam daleko w Krakowie leży ktoś, kto nie ma siły. Gdzieś tu, w okolicy, myślę, że niektóre z tych domów widać z tego okna. Są ludzie, którzy nie mają siły żyć i czekają z upragnieniem na objawienie się synów Bożych, ludzi modlitwy. Ojcze, prosimy Ciebie, abyś dotknął tą panią, tą Grażynę, tą chorą osobę, która cierpi na raka. Dzisiaj Cię proszę, Panie, modlitwą wiary. Panie, nie wyznajemy rzeczy, które sobie wymyśliliśmy. My sobie nie wymyśliliśmy, że Ty jesteś naszym lekarzem, ale Ty nam o tym powiedziałeś. Ty nam powiedziałeś, żebyśmy się do Ciebie modlili i Ty powiedziałeś, że jeśli zawołamy w imieniu Jezusa, to się stanie i Panie, chcemy Ci wyznać, że wołamy, wierzymy i czekamy na maila, w którym będziemy czytać, że się stało. To jest, Panie, nasza wiara, nasza siła jest w tym. O to Ciebie prosimy w imieniu Jezusa. Prosimy Ciebie, Panie, o wszystkich chorych na tym zgromadzeniu, tych, co chorują na duszę i na ciało. Prosimy Ciebie, abyś Twoje brzemię, brzemię służby, miłowania ludzi położył na wielu z nas. Abyś położył na nas, Panie, to, co chcesz, byśmy zanieśli do ludzi. Prosimy Ciebie o Gródek, o okolice, o tych, którzy tu przychodzą, abyśmy głodni Boga byli też, Panie, mokrzy od deszczu Ducha Świętego. Prosimy Ciebie, abyś nas dotykał, abyśmy nie byli religijnym, niedzielnym kościołem, ale miejscem, gdzie Duch Święty może uzdrawiać. O to Ciebie prosimy w świętym imieniu Jezusa. Wołamy, zmiłuj się nad tą chorą kobietą. Zmiłuj się nad chorymi tutaj. Otwieraj nasze oczy i posilaj nas w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźcie, kochani. Biblia mówi, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Byłoby zupełnie inaczej, gdyby Biblia mówiła, że na początku fajnie by było stworzyć niebo i ziemię. Fajnie by było, żeby wody zaroiły się życiem. Fajnie by było mieć zwierzęta i fajnie by było, gdyby był człowiek. A potem Pan Bóg by sobie usiadł i nic z tym nie zrobił. Nie byłoby nas. Możemy mówić najbardziej pobożne rzeczy, ale jeżeli decydujemy, że idziemy w inną stronę, to żadne z naszych marzeń, również to o wylaniu Ducha Świętego, o deszczu Ducha Świętego nie spełni się, jeżeli będzie tylko tematem kazań. Pamiętacie taką książkę, którą ja na pewno rozpowszechniłem ją na naszym starszostwie, Zasada AHA. Pamiętacie tę książkę? Czym było to AHA? To było takie AHA ze zdziwienia. To był ten moment, kiedy zaczynamy widzieć to, co jest prawdziwe, to, co rzeczywiście odnawia nasze serce, to, co Bóg ma dla nas. Przestaje nam przysłaniać widok różne nasze ciężkie sprawy. Jest taki... Taka zasada aha, kiedy krzyczymy aha, to o to chodziło Panu i zaczynamy zupełnie inaczej żyć. Polecam. Jest też zasada ale. Taki efekt ale. Kiedy wszystko fajnie, tylko że ale. Izajasz w 29 rozdziale pokazuje, jak wygląda ta podstawa z tym ale. Zwróćcie uwagę, kiedy będziemy czytać ten fragment Izajasz 29, 13, zwróćcie uwagę na relację usta, serce i na to, jak na to Bóg patrzy. Izajasz pisze, rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie. No chwała Bogu by miało być, nie, że zbliża się, ale popatrzcie dalej. Swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami. I tu jest ale. A jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest czym? Czymś wyuczonym, wyuczonym przepisem ludzkim. Coś się nauczyli i robią to w sabat, robią to w niedzielę. Robią to, bo wiedzą, jak to robić. Wiemy, kiedy siąść i kiedy wstać. Wiemy, co należy powiedzieć i wiemy, że kaznodzieja mu mówić takie pobożne słowa, żeby nas nie urazić. A my mamy śpiewać takie pobożne pieśni, żeby się nam podobały. Wiemy. Dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Czyli Bóg mówi, wszystkie nasze logiczne sprawy on odsunie. Nie będzie tak działać, jak my myślimy rzeczy. Logicznie, my myślimy, że poustawiamy rzeczy i będzie działać. Bóg mówi, nie, nie zadziała wam to w ten sposób. Dlaczego? Ponieważ biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią, kto nas widzi, kto wie o nas. Innymi słowami, To, co tekst tutaj mówi, ci, którzy mówią, a Panu Bogu nie przeszkadza, zrobię to tak, tak mi wygodniej, tak mi łatwiej, to chcę, tego nie chcę. Jak przewrotni jesteście, mówi Duch Święty. Tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną, jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim stwórcy, nie, on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu, on nic nie umie. Kiedy czasami myślimy, że czasy cudów, czasy chrztu w Duchu Świętym, czasy Bożego działania przeminęły, że dzisiaj jest czas porządku na niedzielnym nabożeństwie, to tak jakbyśmy mówili do garncarza, ty nic nie umiesz. A to, co umiesz, to my się też już nauczyliśmy. I wiecie, czasami się martwię, że tak się nauczyliśmy prowadzić nabożeństwo, że gdyby Duch Święty, to się nie stanie na szczęście, ale gdyby tak sobie poszedł, my byśmy i bez Niego potrafili świetnie sobie poradzić. Na szczęście On nas nie chce zostawić. Ale mówię o tym ale, tutaj mamy to ale. Usta tak, ale serce ma swoje plany. Jeszcze inny werset mówi o relacji usta-serce. Tutaj bardzo pozytywnie z kolei jest to powiedziane, bo to był ten negatywny. Negatywny czy bardziej napominający. Rzymian 10 rozdział, 9, 10 werset. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, czyli znowu mamy usta, tak? Że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Czyli jeżeli usta zaczną wyznawać, mówić to, co naprawdę zaczniemy robić w naszym sercu, to Bóg mówi, wtedy będziesz zbawiony. Nie wtedy, kiedy się zapiszesz do naszego kościoła, bo coś wam powiem, nasza kartoteka kościelna spali się razem z całą resztą, kiedy czas przeminie. Ale będziesz zbawiony wtedy, ja będę zbawiony nie wtedy, kiedy będę mówił kazania do was, ale wtedy, kiedy to, co mówię przed Panem, to, co szeptają moje usta, to, co czytam z Biblii, połączę z moim sercem i zacznę według tego żyć. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a więc gdy uwierzę, to w moim sercu mogę być sprawiedliwym w oczach Bożych. Ustami wyznaję się ku zbawieniu, a więc mogę chodzić jako zbawiony człowiek. Prawdziwe bycie uczniem Jezusa to jest właśnie harmonia pomiędzy... Wiecie, to jest harmonia. Dyrygenci wiedzą, chórzyści wiedzą, co to znaczy harmonia. Prawdziwe uczniostwo, bycie uczniem Jezusa, to harmonia między ustami, sercem i uczynkami. I wszyscy w swoim życiu parę razy sfałszowaliśmy w tym działaniu. Nie mogę sobie powiedzieć, że zawsze grałem czystą nutę pomiędzy tym, co mówiłem, tym, co myślałem i tym, co robiłem. Czasami to nawet nie był fałsz, to była kakofonia. Bo wiedziałem, co mówi Biblia, wiedziałem, co myślę, a zrobić miałem ochotę jeszcze coś gorszego. Ale prawdziwe uczniostwo, droga za Jezusem, to harmonia między ustami, sercem, uczynkami, które jak jabłka na jabłoni są takie, jak wpływ wyznawanej wiary na serce. Jabłoń ma w sobie jabłoń, ona nią jest. Uczeń Jezusa nim musi być. On tym jest, to jest w jego DNA, w jego życiu i przynosi owoc. Postawa wobec Jezusa i jego słowa. Wiecie, w Biblii zobaczyłem dwa ciekawe umywania w Nowym Testamencie. Pierwsze to kiedy Piłat spojrzał na Jezusa odprowadzanego, na kompletną niesprawiedliwość, na krzywdę, na cudze łzy i wziął i umył ręce. A drugie to kiedy Pan spojrzał na niesprawiedliwość, nasze smutki, naszą nędzę i wziął i umył nam nogi. Jako uczeń Jezusa możesz albo umywać nogi, albo nie być uczniem i umywać ręce. To jest coś, co Duch Święty mi pokazuje. Albo możesz myć swoje rączki, albo możesz zacząć myć nogi. Grzech jest brakiem miłości. Grzech jest brakiem decyzji robienia tego, co jest wolą Bożą i co chce Bóg. Bez miłości nie ma się mocy dalej żyć życiem ucznia Jezusa. Grzech jest brakiem miłości, która wynika z braku tego, że nie wierzymy Bogu, że On może zrobić to, co mówi. I dlatego żyjemy inaczej. Bóg w swoim słowie nas ostrzega, już w Starym Testamencie mówi do swojego ludu: bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci daje. W 5 Mojżeszowej 8:11 mówi: uważaj, nie zaniedbaj sobie tego. Żebyś ich tylko nie mówił. W Mateusza, w 23 rozdziale, Pan Jezus napomina nas i znowu nam przypomina, czy właściwie mówi to do faryzeuszy, do uczonych w piśmie, czyli ludzi, którzy czytali Biblię. Czytali więcej Biblii niż ja i ty razem wzięci. Znali na pamięć Stary Testament. Biada wam. Uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie. A czego? Co, Panie? No przecież jak daję, to fajnie, nie? Wiecie, co znaczy dawać dziesięcinę z mięty, kopru i kminku? To znaczy uczestniczyć w wielu... Wiecie, żeby to dać, kiedy oni dawali te dziesięciny, doszli z tym do świątyni, uczestniczyli w spotkaniach, w nauczaniach, oni wiedzieli, że to mają robić. A Jezus mówi: coś zapomnieliście. To dobrze, że to robicie. Bez dziesięciny żadna wspólnota nie da rady funkcjonować, ani nie damy rady działać dobrze, ale zapomnieliście sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, tamtych nie zaniedbywać. Ale oni sobie powiedzieli tak: dajemy... I tu było to ale. Ale po swojemu. Ale tak, jak nam się podoba. I tak jak wcześniej Bóg ostrzega, powiedziałem, Bóg napomina i na koniec Bóg ocenia i mówi do nich w Marka, w 7 rozdziale, to jest dobrze napisane: przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Czyli innymi słowami znowu mówicie ale. Bóg mówi: zgłębiaj słowo, ale... Ale, zawsze jakieś ale. Zaniedbanie ma miejsce wtedy, gdy Bóg, wiecie, może jest dla nas ważny, ale jest coś ważniejszego. Coś, co ma siłę zmieniać Boże Słowo w naszym życiu. I to się nazywa zaniedbanie, które prowadzi do grzechu. Różnica na koniec jest taka, że mówimy, co powiedział Bóg i znamy na pamięć Biblię, ale żyjemy, jakby to w ogóle nie dotyczyło nas. Bóg nie chce słyszeć naszego ale. Dotarło do mnie, że nasze ale obraża Boga, który nas kocha. Kiedy ja tłumaczę Bogu, ale oni są winni, ale oni mi zrobili krzywdę, ale to sytuacja, ale myślę, że Duch Święty mocno mi pokazuje, że jest zmęczony moimi ale. Chcemy jakby przez to ale dodać Panu Bogu naszej mądrości, naszych uwag, jakbyśmy mu powiedzieli: fajnie mówisz, ale... Wiesz, Panie Boże, ja wiem, że Ty możesz uzdrawiać, ale... Dziś to i tamto. Ja wiem, że Ty chcesz, żebym porzucił życie w grzechu, ale... To nasze świetliste, w cudzysłowie oczywiście, ale... Biblia mówi tak, ale ja wiem lepiej. Postąpię po swojemu, chociaż wiem, co mówi Biblia, na swoją własną zgubę. Bóg chce i czuje, że wolą Bożą dla mojego życia jest, ale wiem, że to, co robię, jest złe, ale ja wiem lepiej, co zrobić z tym. Wiesz, kocham Cię, bracie, ale wybaczyłem Ci, ale Ci nie zapomnę. Popatrzmy na to. Po pierwsze, naszymi ustami możemy wyznać, ale sercem nie wierzymy. Jeśli mówimy ale, gdy wiem, że powinienem uwierzyć i pójść za tym, co mówi Biblia, ale nie wiem jeszcze, jak się to ułoży i co z tego wyjdzie, więc decyduję mówić Bogu ale. Ja wiem, że mówi Biblia tak, ale na razie tego nie zrobię. I niektórzy na przykład wiedzą bardzo jasno, myślę, że w czwartek, nie wiem, czy słuchaliście czwartkowego wykładu, kto nie słuchał, powinien, brat Sidney bardzo fajnie pokazał, że niektórzy chrześcijanie powinni się ochrzcić świadomie w dorosłym wieku, bo niemowlęcy chrzest w ogóle nie jest chrztem, jest niebiblijny i nieważny. Oczywiście możecie mnie za to nie lubić, ale Biblia mówi, kto uwierzy, ma się ochrzcić. My wiemy, że Biblia to mówi, ale. I nawet w tym nie chcemy być naśladowcami Jezusa. Nawet tu się wstydzimy publicznie powiedzieć, Wiecie, kiedy eunuch posłuchał, jak mu Filip zwiastował, to najpierw krzyczał, jak mam to zrobić? Oto woda, ochrzci mnie już. On teraz chciał, zapomniał o całym swoim stanowisku, o wszystkim. Jego posłuszeństwo wynikało z przyjęcia słowa, bez żadnego ale. To tylko przykład z czwartku. Przyszło mi do głowy, Sidney mówił o tych trzech świadkach, których mamy, że jest trzech, którzy świadczą o jednym. Pamiętacie, mówi Jan? I tymi trzema właśnie był duch, woda i krew. To są świadkowie, to jest nasza identyfikacja. Brad Watson mówi, że to jest nasze DNA. Wiecie, zdarza się coś takiego, że on nawet poruszył to troszeczkę, ja więcej z nim o tym rozmawiałem. W Ameryce była taka sytuacja, że jednego człowieka zamknęli do więzienia. Przesiedział w więzieniu prawie 30 lat, dokładnie 28 lat i ileś miesięcy. I przez DNA odkryto, że jest niewinny. Wiecie, tak nas to oświeciło, kiedy potem rozmawialiśmy sobie jeszcze z bratem Watsonem o tym kazaniu. Ja mówię, i to jest to, mówię Sidney. Pewnego dnia diabeł wskaże i powie, są grzechy Kulca, są grzechy Nowaka, Kowalskiego i mógłbym tu wymieniać wasze nazwiska. I diabeł powie o waszych grzechach i wiecie co? Wielu tych grzechów naprawdę żeśmy zrobili. Ale Bóg powie, momencik, sprawdźmy DNA. Tam nie ma jego DNA. Jego DNA, kiedy Bóg ciebie i mnie zbada, wiecie, jakie będzie twoje i moje DNA? Żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To jest twoje DNA. To jest twoja tożsamość. O tym był czwartek. Wiem, że Biblia mówi. Wiem, że powinienem zrobić to, co mówi Biblia, ale ja mam moje ale, Panie Boże. To jest ten moment, kiedy my wierzący chcemy być wiedzący. Nasze życie tak wypełnione opiniami ludzi, że nie ma miejsca na Boże opinie. Jak często, myślę, że wam się też to zdarzało, że nawet ludzie was utwierdzają, żebyście nie żyli według Biblii. Kiedyś mi się zdarzyło, że mnie jeden człowiek mocno zranił i poszedłem go przeprosić. Przeprosiłem jego, jego rodzinę, jego dzieci. Dzieci małe nic nie rozumią, ale przeprosiłem. Po prostu czułem, że za ostro z tą rodziną postąpiłem. Ale wiecie, wróciłem, ale ten człowiek w ogóle nie przyjął tej pokuty. On dalej działał tak, jakbym go nigdy nie przeprosił. Dalej w swoim gniewie działał, chociaż naprawdę nie miał racji. Właśnie miałem rację go napominając. I postanowiłem drugi raz pójść go przeprosić. I wtedy jeden z moich braci, przyjaciół mówi do mnie, ale już byłeś, gdzie tam będziesz chodził tyle razy? Wiecie, zaczął mnie powstrzymywać i zawsze i miał to swoje ale. Ale Mirek, ty już to zrobiłeś, po co? Ja mówię, po to, bo nie czuję nadal spokoju. Innym razem na odwrót. Wybierałem się do ludzi, żeby z nimi porozmawiać. I wszyscy mi mówili, że powinienem to zrobić, ale Pan Bóg mi pokazał, nie, twoje serce nie jest gotowe i to, co chcesz zrobić, to chcesz wyrzucić swoją gorycz na nich, a nie wnieść tam mój pokój. I postanowiłem, że poddam się jego prowadzeniu, poddam się słowu, że najpierw się zajmę sobą, bez żadnych ale. Czasem tak uważnie nasłuchujemy opinii ludzi, że zapominamy, że był dzień w naszym życiu, gdy powiedzieliśmy, że to Jezus jest Panem. Po drugie, naszymi ustami możemy wyznawać i mówić, ale sercem nie wierzymy, jeżeli mówimy ale, gdy wiem, że powinienem się przyznać do poważnego problemu z grzechem, ale co powiedzą ludzie? Nie obchodzi nas, co o tym powie Duch Święty. Co pomyślą inni? Jakie to świadectwo? Wiecie, im więcej podróżuję po Republice Czeskiej, powiem wam, jaki jest jeden z większych problemów Kościoła w Czechach. To jest alkoholizm. Czechy mają najbardziej zalkoholizowany kościół w Europie. W Polsce wiele wspólnot we łzach bracia z czystymi rękami rezygnują całkowicie z alkoholu, żeby modlić się o tych, którzy mają problemy. W wielu wspólnotach, zaraz za Olzą, w zborach bracia podjęli postanowienia, że nie będą pić alkoholu dla tych, którzy się z tym zmagają. Gdzie bym nie pojechał w Czechach, to nie mi jak godzina po modlitwie już piwsko stoi na stołach. I to mi nie chodzi o tych, co umią. Żebyście mnie nie zrozumieli źle. Żeby ktoś nie jechał do domu i powiedział, kaznodzieja się przyczepił, teraz strach przy nim piwo wyciągnąć. To nie jest to, co chcę do was powiedzieć. Nie przekręcajcie, proszę. Chcę powiedzieć, że ja wiem i nigdzie w Biblii nie piszę, że jedno piwo to jest grzech. Nie ma takiego wersetu. Ja mówię teraz o czymś innym. Ja mówię o miłości do bliźniego, że ja rezygnuję z czegoś, bo inni sobie nie mogą z tym poradzić. Że rezygnuję i to jest moje duchowe postanowienie, modlitwa, że to mogę zrobić. Wiecie, o czym teraz mówię? Żeście się nie bali, bo będę chciał do kogoś z was przyjść, bo lepiej go nie zapraszać, bo piwo się chce napić do kotleta. Wypij sobie swoje piwo. To nie chodzi o to, żeby cię zamknąć, żeby cię zniewolić. Nie pozwól, ani ja, ani nikt nie ma ci prawa nałożyć łańcuchów krytyki i niewoli. To nie o to chodzi. Ja mówię o czymś innym. Po prostu widzę, że wielu ludzi ma z tym problem i w ostatnim tygodniu z czterech różnych źródeł jakby ta sprawa została we mnie poruszona, więc czuję, że chyba Bóg coś chce mi powiedzieć. Jakby cztery niezależne osoby poruszyły ze mną tą sprawę. To jest jakieś dziwne. Wiem, że mam poważny problem z grzechem. Ale mam swoje argumenty, ale będę udowadniał. Jak się przyznam, to jakie to będzie świadectwo? I oszukujemy się, że chodzi nam naprawdę o nasze świadectwo. Nie udawaj, że świadectwo jest dla ciebie ważne, jeżeli tak postępujesz. Ja akurat powiedziałem alkohol. To może być pornografia. Albo to może być bardzo niewinny grzech, który niszczy bardziej niż alkoholizm i pornografia. Plotki. Ale ja mam prawo. Wiecie, w Polsce często się słyszało taką odpowiedź, jak do kogoś się mówiło. Ja czasami musiałem komuś powiedzieć, przestań plotkować i mówić o innych. A ta osoba mi odpowiada, ale to jest prawda. Ja nie mówię, że ty kłamiesz. Mówię tylko, że kiedy rozmawiamy o takich rzeczach, wiesz, co się stanie? Byłem ofiarą plotek wiele razy w życiu. Nie w tym, że ja plotkowałem o innych, bo nieraz tak plotkowałem o innych, że go się piekło cieszyło, że udało się mnie w to wciągnąć. Jestem od tego wolny. Byłem w inny sposób ofiarą plotek. Wiecie, taką, że ktoś powiedział mi o kimś coś i potem, kiedy tego kogoś widziałem, już się go jakoś nie lubi. Zauważyliście? Raz pamiętam o jednym pastorze, mi powiedzieli, a on taki, taki, taki. Wiesz, co zrobił? To. I potem jak go spotkałem, wiecie, tak czułem. Nie lubiłem go. Już Bóg nie mógł się mną posłużyć dla niego, bo coś było we mnie. Byłem ofiarą plotki. Im więcej rozmawiamy o innych źle, tym bardziej mnie lubimy. Wiecie, te rzeczy trzeba usunąć. Grzech przeszkadza. Jeżeli byś jechał do szpitala i miał mieć operację na usunięcie guza albo nowotworu, i lekarz by się spytał, wie pan, usuwamy cały, czy tak na razie tylko pół, a tak za rok znowu rozetniemy i usuniemy resztę. Powiedziałbyś, cały, z wszystkim, do końca. Kiedy będę miał badania po operacji, to chcę, żeby na badaniach wyszło 0%. Nie chcę nic z tego raka w sobie nosić. I to jest podejście do grzechu, bez żadnego ale. Po trzecie, naszymi ustami możemy wyznać, ale sercem nie wierzymy, jeśli mówimy ale, gdy wiem, że powinienem innym wybaczyć ich grzechy, nawet te mocno przeciwko mnie, ale jak oni śmieli mi to zrobić? Czy oni nie wiedzą, jaki ja jestem majestat? Czy wy nie wiecie, jaki ze mnie król? Mnie nie wolno obrażać. Oczywiście wybaczę im, no ale niech nie myślą, że zapomnę. Czasami przeglądamy historię i łatwiej nam wybaczyć hitlerowcom Holokaust i 6 milionów Żydów. No trzeba w końcu wybaczyć tym Niemcom. Łatwiej nam wybaczyć komunistom morderstwa i powiedzieć, no w końcu trzeba wybaczyć te 120 milionów zamordowanych ludzi, niż sąsiadowi to, że nam kota kopnął. Bo to już nasze dotknął. To nam pokazuje naszą niesprawiedliwość czasami. Ale kiedy mówimy o wybaczeniu i jest jakiekolwiek ale, to wiecie, co to znaczy ale? Ale dzieli zdanie na pół. Ale rozbija na pół wyznanie miłości. Kocham cię, ale... Ale rozbija na pół przepraszanie. Mówię, przepraszam was, ale... Ale jednak miałem rację, wy też jesteście w błędzie. Czyli jakby tylko pół przeprosin. Chciałbym ci oddać 100 koron, które mi pożyczyłeś, ale... Po tym ale nieważne, co powiem, już wiesz, że ich nie dostaniesz na razie. Ale rozbija coś na pół, dzieli zdanie na pół. Przeproszenie na pół nie jest nic warte. Nadal przed Bogiem masz problem i dlatego ryzykujemy i żyjemy w takim toksycznym życiu. A jesteśmy przecież mężami, żonami, ojcami, dziadkami. Mamy w domu dzieci, otaczają nas ludzie, którzy mogą potrzebować obok siebie świętego męża, świętego człowieka, który się może pomodlić. Ale nie znajdą go, bo ja mam moje ale. I to nasze ale zamienia wtedy Kościół w korupcję. Wtedy Kościół się staje miejscem dla wszystkiego, tylko nie dla grzeszników. Jest przychodnią dla chorych, potępiającą chorych. Jest szpitalem, na którym ktoś wiesza znaczek wstęp chorym wzbroniony. Gdy dochodzimy do takiego, wiecie, kiedyś C.S. Lewis powiedział, że najstraszniejszym rodzajem śmiechu jest śmiech z cudzego nieszczęścia. Że nie ma bardziej diabelskiego chichotu, niż człowiek dojdzie do miejsca, kiedy zaczyna się śmiać, że komuś źle poszło. A my chrześcijanie czasami do tego dochodzimy i mówimy, no dobrze mu sam tego chciał. Sam sobie winny. Kiedy Jezus spojrzał na Jerozolimę, to powiedział, to jest wasz wybór, sami tego chcieliście, ale nie śmiał się. Usiadł i gorzko się rozpłakał nad tym miastem. My mówimy, dobrze mu tak, sam zdecydował. Widzisz, Bóg jest sprawiedliwy, w końcu mu na łeb też coś spadło. Cieszymy się. Bóg umiłował nas do końca, bez ale. Jezus nie powiedział, będę was kochał, ale bez krzyża może, co? No z tym krzyżem to już przesada. Bez żadnego ale. Bóg umiłował wszystkich. Wiecie o tym, czy nie? Wierzycie w to, że Boża miłość to jest miłość do wszystkich? A więc możecie łatwo ocenić, czy miłość, którą nosicie do ludzi w sobie, jest Boża miłość. Jeżeli miłość, którą noszę w sobie, jest do wszystkich, to jest Boża miłość. A jeżeli nie jest do wszystkich, to jest taka moja miłość. Po czwarte, naszymi ustami możemy wyznać, ale sercem nie wierzymy, jeśli mówimy, ale gdy wiem, że powinienem służyć Bogu w tym lub innym miejscu, w tej lub innej służbie, ale tu mi dobrze, tam mnie nie czczono, Bóg jest dość wszechmogący, żeby mnie gdzie indziej użyć. Pięknie się potrafimy oszukiwać z tym naszym ale. I wtedy wiecie, w co się zamieniamy jako zbór? We fryzjera. Byliście kiedyś u fryzjera? Jak się wchodzi do fryzjera, to gdybym ja wszedł do fryzjera, wiecie, to jest fryzjer, prawda? Wszyscy rozumieją to słowo. To jest ten, co włosy obcina. Jeśli tu ktoś z Czech przyjechał i nie to wszystko rozumie. I siadasz u fryzjera, i wyobraź sobie fryzjerkę, do której mówisz, ty mnie obetnij, a jak skończysz, ja ciebie obetnę. Ona by uciekła z wrzaskiem. Ona mnie chce obciąć, ale nie pozwoli, żebym ja ją obcinał. Wiecie dlaczego? Bo wie, że jak ja ją obetnę, to jedyna fryzura, którą ja potrafię pięknie zrobić, to się nazywa na zero. I my czasami w kościele jak do fryzjera. Przyjdziemy, usiądziemy, proszę nas obsłużyć. No, dziś ten kaznodzieja, tak, to za dużo, no. To, wiesz, to fajne, no o tym piwie niepotrzebnie powiedział. No fajnie, ale widziałeś, jakie miał gacie? To chyba po tacie. Zaczynamy patrzeć na Kościół jak na fryzjera. Przyszliśmy, proszę nas obsłużyć. No, ten kolor mógłby się na ścianach zmienić, będę częściej przychodził. Polecę znajomym. Przychodzimy, by być obsługiwanym. Kościół to nie fryzjer. Kościół właśnie na tym polega, że dziś ja obcinam ciebie, obsługuję ciebie, jutro ja potrzebuję, żebyś ty obsłużył mnie. I nawet jeżeli ja to zrobię źle, to ty i tak z powodu miłości do Boga zrób mi to dobrze. Nawet jeżeli mi się nie uda, niech się tobie uda. Jeżeli ja was zawodzę, to nie idźcie za moją słabością, ale idźcie za siłą Bożą, nie zawiedźcie mnie. Jeżeli bliźni ciebie zawodzi, ty nie zawodź jego. Jeżeli bliźni ci nie chce wybaczyć, ty jemu wybacz. Jeżeli po prostu wiesz, że masz coś zrobić bez żadnego ale, że masz służyć Bogu w tym miejscu bez żadnych obciążeń. Wiecie, początkiem drogi za Jezusem jest powołanie. Słyszeliście takie słowo powołanie? Ono wymaga powołanie zawsze. Słyszycie zawsze, wiecie co znaczy zawsze? Zawsze to oznacza 100% przypadków. To jest tak jak zawsze, nie wiem, mąż zawsze nie chowa skarpetek brudnych koło łóżka. Zawsze, 100%. Wiecie o co chodzi? Zawsze. Powołanie zawsze wymaga zostawienia czegoś. Nie da się być powołanym i nie zostawić czegoś siebie. Jeżeli robisz z Boże coś, co nie wymaga od ciebie zapłacenia ceny i zostawienia czegoś, to jeszcze nie zacząłeś służyć Jezusowi. Jeżeli robisz coś, co nie sprawia, że chce ci się czasem płakać, że chce ci się czasem poddać, że płacisz większą cenę niż myślałeś, to jeszcze nie poszedłeś za Jezusem. Jeżeli robisz coś, co akurat pasuje ci we wszystkim, to jeszcze nie poszedłeś za Jezusem. Powołanie wymaga zapłacenia. Zawsze wymaga zostawienia czegoś, wymaga trzymania wizji nowego celu i nigdy nie wypełni się samo. I to jest początek powołania. Początkiem własnej ambicji i pożądliwości. Wiecie, jest poszukiwanie czegoś, co mogę zrobić, bo mogę to zrobić. Bo będzie mi łatwiej to zrobić. Miotany pożądliwością sukcesu, działania człowiek traci rzeczywistość duchową z oczu. Nie obchodzi go los innych ludzi, obchodzi go, żeby mógł robić to, co lubi. Powołanie. Chcę wam coś powiedzieć o powołaniu, zanim przejdę dalej. Powołanie może być po Bożemu albo po świecku. Kiedy Bóg cię powołuje do czegoś, do nowej służby w zborze, czy to będzie szkółka, grupa chwały, bycie modlicielem, który w czasie chwał będzie miał odwagę przyjść tu do przodu i powiedzieć, nie wiem ile mam lat, ale mam siłę, żeby modlić się razem z tymi młodymi ludźmi, uwielbiać Boga. To jest po Bożemu, to będziesz miał zaskoczenie. Poczucie małości. Kiedy Bóg do czegoś powołuje, wiecie, kiedy ja się dowiedziałem, że zostanę pastorem, ja się na pastora mniej nadaję niż pies, którego masz przy budzie. No dlatego jako tako ja jeszcze funkcjonuję. To było zaskoczenie. Ja, jak pierwszy raz, pamiętam, pierwszym człowiekiem, który zaproponował mi, że ja mógłbym być pastorem, był już dzisiaj świętej pamięci prezbiter Grzegorz Ilczuk. To był teść brata Michała Chydzika, dla tych, którzy znają. On, mogę śmiało powiedzieć to nazwisko, bo on był tym, który mnie modlił się o mnie, przytulił mnie, zaczął mnie zachęcać, budować i powiedzieć, Mirek, ty mógłbyś być pastorem. Ja mówię, nie no, co ty? Ja mówię, bracie, jak tak myślisz, to jedziemy do mnie do domu, ciekawe, co powie moja żona. I do dziś pamiętam, jak przyjechaliśmy z więzienia z Wadowic do domu, do Bielska, gdzie mieszkaliśmy i mówię, posłuchaj Gosia, co on mówi. A ona się z nim zgodziła. Jest po Bożemu, zaskoczenie zupełnie. Po drugie, przy Bożym powołaniu, po pierwsze wiesz, że no nie ma siły, żebyś to dał rady. Po drugie, oddajesz się w ufności Bogu. Po trzecie, poświęcasz się dla Pana, mówisz, oddziel mnie dlatego, żebym mógł to zrobić. I po czwarte, zaczynasz mieć pokój w robieniu tego. Robisz to nie dlatego, że jesteś tym świetnym, ale dlatego, że Cię Bóg powołał. I tak ja się czuję jako pastor. Robię to, popełniam błędy, uczę się już 20 lat ponad. I ty robisz co innego. Ja mówię o sobie, bo na swoim bólu się znam. Po świecku, człowiek powołany do czegoś po świecku mówi tak, no mam przekonanie o mojej ważności. Czyli dzisiaj jak idziesz do pracy i chcesz w firmie jakiejś dostać pracę, to nie możesz powiedzieć szefowi, myślę, że się nie nadaje. Musisz powiedzieć, że się najbardziej nadajesz. Bo świat rozumie taki język. To nie zawsze jest złe, ale popatrzcie na to teraz duchowo. Pewnie, że nie możesz iść, wiesz, ubiegać się o pracę maszynisty i prowadzić pociągi i powiedzieć, że masz zeza, a właściwie to wcale nie widzisz, nie rozróżniasz lokomotywy od taczek. To ci nie dadzą. Ale chodzi o tą pychę. Potem jest pewność w działaniu, kiedy działa się człowiek po świecku. Potem jest zniechęcenie z niewdzięcznością, no bo nie ma oklasków. A jeszcze do tego, kiedy biegniesz, to widzisz jeszcze czyjeś plecy przed sobą, może ktoś lepiej to robi. I potem jest upadek w pychę i rezygnacja. A więc powołanie. Nie mówmy ale, kiedy Bóg ma coś dla ciebie. Może czas zapytać szkółki, czy nie trzeba kogoś na szkółce. I nie mów już ale. Może czas zapytać w innych służbach, bo to szkółka, chór, grupa uwielbienia, jest starszostwo, tyle służb, wiecie, tą listę mógł dać. Znacie je wszystkie. Czegokolwiek w tym budynku przechodzicie, to jest jakaś służba. A to oznacza, tam cię ludzie zawiodą. W służbie cię ludzie zawiodą, zranią. Twój majestat musi nieść krzyż, bo inaczej nie dasz rady. Idąc dalej, bo czas leci, a nie chcę was już za długo trzymać. Po piąte, naszymi ustami możemy wyznać, ale sercem nie wierzymy, jeśli mówimy, ale gdy wiem, że powinienem podzielić się Ewangelią z moim bliskim lub przyjacielem, ale uznają mnie za fanatyka w pracy. Stracę poważanie i przyjaciół. Mogę powiedzieć dobre słowo pomóc, ale no nie będę się wybijał. A myślę, że chyba ten punkt w ogóle nie wymaga komentarza. Wiele razy Byłem w miejscu, gdzie czułem, że mogłem coś powiedzieć, a nie powiedziałem. A nieraz czułem, że coś powiedziałem, ale tylko dlatego, że wiedziałem, jak powiedzieć. Popełniałem w dwie strony błędy w ewangelizacji. Albo robiłem to wtedy, kiedy ludzie wcale nie byli gotowi, a Bóg wcale ode mnie tego nie chciał, ale ja uważałem, że trzeba. Albo puszczałem ludzi koło siebie, oby mnie nigdy Bóg nie zapytał, gdzie jest twój brat. To coś, co z Bogiem trzeba załatwić. Po szóste, naszymi ustami możemy wyznać, ale sercem nie wierzymy, jeśli mówimy ale, gdy wiem, że Jezusa powinienem uczynić pierwszym w moich finansach. Nie lubimy o finansach, no przeskoczymy ten punkt. Wiecie, ostatni, kto się nawraca w domu, to jest portfel. Portfel się nawraca ostatni. Portfel najdłużej mówi ale. Portfel ma zawsze argument, ale widzisz, w tym kościele tylko o pieniądzach mówią. Chociażby mówili o nich raz w roku, to portfel wam i tak zawsze powie, że tu tylko o pieniądzach mówią. To nie chodzi o pieniądze. Bóg nie chce naszych pieniędzy i ich nie potrzebuje. Ale jeżeli Jezus jest moim Panem i mówię, że nad wszystkim jest moim Panem, to również powinienem Go robić pierwszym w moich finansach. Nieraz mówiłem, że dawanie dzieli się na trzy części. Dawanie to jest kolekta, czyli to jest to, co zbieramy do woreczków albo do skrzyneczki, jak komu pasuje i jak lubi. To jest kolekta. To jest to, co dajemy z serca na działanie Kościoła, na różne cele, na to, co wydajemy. Drugie to jest dziesięcina. To są pierwociny z tego, co mamy, co przelewem robimy na konto. To należy do Pana. Dziesięcina jest Jego, to jest 10%. Dziesięcina to nie jest 7%, to nie jest 11,5%, to jest 10 i to jest dziesięcina. I trzecie, to jest to, o czym Biblia mówi, że nie wie prawica, czyli lewica, to jest jałmużna. Jałmużna to nie jest kolekta i nie jest dziesięcina, to jest to, co dajemy na biednych i to się robi tak, żeby nikt nie wiedział. Dawanie na biednych w taki sposób, że wszyscy wiedzą, nie jest jałmużną i nie liczy się ku Bożemu błogosławieństwu. Dziesięcina i kolekta nie jest czymś, co trzeba ukrywać. To mogą jedni wiedzieć, drudzy nie wiedzieć. Wiecie, i tak najczęściej interesuje to tych, co nie trzeba. Ale to nie ma znaczenia. Natomiast jałmużna jest czymś, co się daje w ukryciu, żeby nie poniżyć biednego i wywyższyć Pana. Kiedyś do mnie jeden człowiek przyszedł i mi mówi, bracie, wiesz, ja nie za bardzo lubię mojego pastora, mój kościół. Tobie chciałem dać moją dziesięcinę. Weź sobie, zrób coś. Ja mówię, słuchaj, nie pozwolę ci przeklnąć mojego życia. Oczywiście delikatnie mu to powiedziałem, wam to mówię w skrócie. Porozmawiałem z nim. Mówię, posłuchaj, dziesięcina należy się do spichlerza. Spichlerz to jest tam, gdzie się nawróciłeś, skąd czerpiesz słowo, czy ci się tam podoba, czy nie, to jest twój zbór i dziesięcina należy do zboru. Dziesięcina nie należy do mnie. I nie mam prawa jej od ciebie wziąć. Od ciebie mogę wziąć jałmużnę, jeśli widzisz, że jestem biedny. Wtedy nikomu nie powiem. Od ciebie mogę przyjąć kolektę na moją służbę i wtedy sobie wymienię opony w moim aucie i pochwalę się jeszcze ludziom, żeś mi pomógł. Ale dziesięcina nie należy do mnie. Ja absolutnie jej nie chcę od ciebie brać. To są dawanie. I Jezus musi być Panem nad tymi trzema rzeczami. I czasami mówimy, no tak, ale nie wiem, czy stać mnie na taką wiarę. Chcę ci powiedzieć, 10% twojej emerytury, wypłaty i dochodu należy do Pana. Jeśli cię stać, to uczcisz tym twojego Pana. Nie ostatnie i pierwsze. Jezus kosztuje, jeśli jest naszym przyjacielem i członkiem rodziny. Nie jest łatwo uczynić go pierwszym, gdy przyzwyczajamy się, że to najpierw my jesteśmy pierwszy. Nie jest łatwo wam ani mi. I jedną rzecz powiem, żeby było jasne. I tak naprawdę wielu z was jest wielkim świadectwem dla mnie. W tym, jak dajecie. Bo nie chcę brzmieć, jak ktoś, kto ma pretensje do zboru, który potrafi dawać. Chcę wam powiedzieć, jesteście wielu z was znani z tego, że potraficie dawać, potraficie błogosławić i nie boicie się dać innym. Chwała Jezusowi za to, że mamy z czego i możemy. Dzięki Bogu za tych, którzy dowierzą. Ale wiem, że powinienem podjąć decyzję, że i tu Jezus powinien być Panem, ale boję się, a co jeśli? Ale. Po siódme, naszymi ustami możemy wyznać, ale sercem nie wierzymy, jeśli mówimy, ale gdy wiem, że powinienem walczyć o moje małżeństwo i o moją rodzinę. Ale łatwiej jest znaleźć sobie kogoś nowego. Łatwiej się rozwieść. Łatwiej sobie ułoży życie z kimś innym i potem udawać szczęśliwego. Kiedyś nas odwiedził jeden człowiek po rozwodzie. Przyprowadził swoją nową panią. I wiecie, i facet chciał nas uczyć, mnie i moją żonę, o małżeństwie. Ja mówię, no mojej żonie, wiesz co, wypadałoby normalnie się rozwieść. No wygląda facet, samo szczęście. Ona kojarzy, o co mi chodzi. Dalej nie pójdę, bo nie chodzi o to, kto. Chodzi o to, żeby człowiek uznał, że znalazł świetne wyjście. To nie było wyjście. Zrozumcie, ja wiem, że w życiu niektórych z was się nie ułożyło. Niektórzy z was w waszym życiu zostaliście zranieni zdradą, rozpadem rodziny. Niektórzy z was być może jesteście po rozwodzie. Coś wam powiem. Błogosławię was z całego serca i chcę się o was modlić i być waszym pastorem. Ja tylko mówię, nie mówmy Jezusowi ale, jeżeli możemy uratować to, co się pali w domu. Znowu, tak jak mówiłem wcześniej, niech nikt nie wyjdzie i nie powie, zaatakował ludzi po rozwodzie. Jakie ja mam prawo atakować kogoś z was? Chyba oprócz morderstwa sam złamałem wszystkie 10 przykazań. Część fizycznie, część w sercu. Nie mam żadnego prawa was osądzać. Jezus mnie takiego samego grzesznika wziął jak was. Jeśli ci się w życiu rozsypało, kocham cię, błogosławię cię. Zdarzyło się, nie wracaj tam, gdzie byłeś. Wyznaj Panu, napraw. Ale jeżeli dziś się zastanawiasz, czy zostawić swojego męża, czy swoją żonę, weź chociaż przyjdź do mnie albo do kogoś z wierzących i spytaj, jakby można o to zawalczyć. Albo spróbuj sam znaleźć w Biblii, ale zawalcz o to. Nie mów ale. Bóg się nie myli. Bóg może zmienić. Bóg może sprawić, że najtwardszy człowiek ugrznie kolana. Po ósme, naszymi ustami możemy wyznać, ale sercem nie wierzymy. Jeżeli mówimy ale, gdy wiem, że nie powinienem dalej spotykać się albo mieć coś wspólnego z tym człowiekiem czy z tymi ludźmi, ale robię to. I tu mówię o romansie, o tym, kiedy idziemy prosto ku zdradzie męża, żony albo zaczynamy żyć z kolegami, z towarzystwem, które nie ma nic z Jezusem i oszukujemy się, że my im powiemy Ewangelię, ale tak naprawdę oni nam mówią złą nowinę tego świata i przeciągają nas na swoją stronę. Ale my mówimy ale. Bo nie chcę zostać sam do końca życia. Byłem kiedyś świadkiem rozpadu pewnego małżeństwa. Rozlecieli się 3 miesiące po ślubie, się rozwodzili. I siedzieliśmy, ja byłem wtedy drugim pastorem, z naszym pastorem u tej dziewczyny. I dowiedziałem się, ja wtedy tego nie wiedziałem, że ona po kryjomu wzięła ślub z tym chłopakiem, bo pastor nasz jej powiedział, żeby tego nie robiła. On jej mówił, mówiłem ci, żebyś tego nie robiła. Ja wiedziałem, że on wyszedł z więzienia, wiedziałem, jakie ma za sobą rzeczy i gdybyś tylko przyszła porozmawiać, powiedziałbym ci. Ale oni uciekli i wzięli się ślub gdzie indziej. Jakiś inny, lekkomyślny pastor po prostu udzielił im ślubu. I ona tłumaczy, ale ja nie chciałam zostać sama. I wtedy zrozumiałem, że lepiej nie mieć tego, co się chce, niż mieć to, co się nie chce. Lepiej może być w pokoju i świętym, niż w trakcie wojny i kompletnego rozbicia, gdy robimy coś po swojemu z tym naszym ale. Potrzeba odwagi do takich decyzji. Odwaga to niewielkie mięśnie, to stan serca. Kończąc, starczy tych moich ale. Chciałem wam dziś coś powiedzieć właśnie o tym, żebyśmy nie mówili Panu Bogu ale, żebyśmy poszli za Bogiem, abyśmy nie przedstawiali Bogu naszych ale, bo On tym nie jest zainteresowany. Skąd to wiem? Wiecie, skąd wiem, że Pana Boga nie obchodzą nasze ale? Bo widzę, ile ja przez nie straciłem. Widzę, ile bólu sprawiłem innym i samemu sobie, kiedy stosowałem w moim życiu te ale. Mówię do was jak człowiek. Nie jestem kimś, kto tu stoi i uczy was, bo wy robicie błędy, a ja na szczęście nie robię. Ja też robię błędy, tak jak wy. Jestem waszym bratem, jesteście moimi braćmi, siostrami. Popełniamy w życiu błędy. Uczymy się i nie chcę ich popełniać. Wyznaję Jezusa Panem nad wszystkim w moim życiu bez żadnych ale. Chcę to dziś powiedzieć. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, nie mówiąc żadnych ale. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna i nie mówił ale, jeśli chodzi o kulca, to żadnych nie było ale. Poszedł na krzyż za mnie bez żadnego ale. Pozwolił się przybić do krzyża i nie mówił żadnych ale. Kiedy zaprosił mnie do swojego zmartwychwstania i powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście umęczeni, spracowani, czyli mówiąc to naszym językiem, przyjdźcie wszyscy, którym się wam życie rozlatuje i macie już wszystkiego dosyć, bo widzicie, że wszędzie śmierć was otacza. Przyjdźcie bez żadnych ale. Przyjdź tak, jakim jesteś. Jedyne ale, nie zostawaj takim, jakim jesteś. Przyjdź, jakim jesteś, ale nie zostawaj, jakim jesteś. Skądźmy z naszymi ale. Uczyńmy Kościół i rodzinę tym, czym ma być. Bez naszego ale Bóg ma doskonały plan. Nikt z biblijnych bohaterów, jeśli popatrzycie na biblijnych bohaterów, nie osiągnął wielkich rzeczy, mówiąc Bogu ale. Mojżesz próbował mówić ale, pamiętacie? Kto czyta Biblię, to wie, jak Mojżesz się bronił. Ale Panie, ja się nie nadaję. Jeremiasz, Panie, ale ja jestem za młody. Jonasz, Panie, ale ja nie lubię Asyryjczyków. W życiu do Niniwy nie pójdę. To już wolę statkiem płynąć. Eliasz, ale ja jestem sam, nie mam żadnych szans. A Bóg mówi, co ty tutaj robisz? Idź, ja cię chcę używać. Piotr. Piotr też mówił, Panie, ale nie przyjdzie to na ciebie. Ale to, ale tamto. Aż w końcu nad brzegiem morza, zamiast ale, spojrzał w twarz Jezusa i mówił, ty wszystko wiesz. Ty wszystko wiesz. O, gdybyśmy tyle nad Bożym Słowem rozmyślali, co nad tym ale. Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Słyszeliście kiedyś takie słowo jak złodziej w nocy? Czy się ostatnio nad tym zastanawiałem? Okradli wam kiedyś mieszkanie? Kiedy rodził się nasz Daniel, nasz najstarszy syn, i pojechałem z żoną, nam wtedy okradli mieszkanie. Wiecie, kiedy musiałem tam potem wejść do tego mieszkania, widziałem te powywrzucane rzeczy. Trochę tam taka jedna siostra, która się opiekowała naszym kluczem, jak nas nie było, posprzątała, ale i tak było widać, że mamy splądrowane mieszkanie. Wiecie, co jest najgorszym uczuciem? Że ktoś był tak blisko tego, co moje, że ktoś tu wpchał swoje łapy. Kto z was był okradziony, to wiecie, o czym ja mówię. Kto nie był, to może nie zna tego uczucia. Czujesz, że tu ktoś był. Czujesz, jakbyś już nie chciał więcej tego miejsca, bo tu ktoś był. Wiecie, i sobie pomyślałem o tym, że Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy i będzie trochę inne uczucie. Któregoś dnia, kiedy Pan zabierze Kościół, poczuje, że On był tak blisko. Tak mocno chciał dotykać moich spraw. Tak blisko mojego życia, małżeństwa, zdrowia, dzieci, wszystkiego, co kocham, był tak blisko. Ale myśmy niczego z tego nie zrozumieli i się gdzieś nam coś rozjechało po drodze. Nasze ale powinno być mocne w innej sytuacji, ale nie będę mówił już o tym kazania. Nasze ale powinno być mocne wtedy, kiedy diabeł przychodzi z propozycjami. Jezus miał dobre ale, kiedy diabeł go kusił. Nasz problem polega na tym, że tak jak Jezus rozmawiał z diabłem, kiedy go kusił na pustyni, i tak my rozmawiamy z Bogiem, kiedy nas powołuje. Mamy swoje ale, mamy swoje wersety, mamy swoje argumenty. Najlepszym lekarstwem na chore życie jest uczciwość. Zawsze daje i daje pełną gwarancję wyzdrowienia. Nie doświadczysz realnego wzrostu, jeśli uczciwie nie powiesz, bez żadnych ale. Moje myśli, moje usta, moje pieniądze, mój czas powierzam Tobie, Panie Jezu. Kto się chce pomodlić taką modlitwą, bo chce się z Wami pomodlić, niech podniesie rękę. Ci, co nie podnoszą ręki, zobaczcie, kto trzyma rękę w górze, żebyście się mogli o tych ludzi pomodlić. Stańmy do modlitwy. Prosiłbym, aby z głębi serca się modlili ci, którzy podnieśli rękę. A jeżeli macie odwagę i chęć, to powtórzcie za mną takie słowa. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i ogłaszam Ciebie Panem i Królem nad wszystkim w moim życiu. Powierzam Ci moje zdrowie, moje powołanie, moje finanse, moje emocje, moją całą przyszłość, moje strachy i lęki, ludzi, którzy mi zrobili krzywdę i ludzi, których ja skrzywdziłem. Panie Jezu, powierzam Ci całe moje życie. Wyznaję Ci dziś, że nie chcę mieć żadnych ale. Chcę bezwarunkowo ogłosić Ciebie Królem i Panem w moim życiu. Proszę Ciebie, Panie, daj mi mądrość i pokój, kiedy wyjdę dziś z tego miejsca. Proszę Ciebie, poprowadź mnie Twoją drogą, abym przestał Ci objaśniać i tłumaczyć jakieś moje ale. Zapraszam Ciebie, Panie, dzisiaj ustami, ale chcę, żebyś widział różnicę. Wierzę w to w moim sercu. Panie, nie są to tylko słowa, ale naprawdę wierzę w moim sercu i chcę dzisiaj już zmieniać. Chcę oddać to, co jestem winny. Chcę przeprosić to, co skrzywdziłem. chce pojednać się tam, gdzie jest pojednanie potrzebne. Chce iść za Tobą, Zbawicielu i Królu mój, we wszystkim, cokolwiek czegoś Ty jeszcze nie dotknął. Proszę Ciebie dzisiaj, napełnię Twoim Duchem Świętym. Przyjdź jak rzeka, przyjdź jak deszcz. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Tak pragniemy Twojej obecności. Niech to będzie nasza modlitwa bez żadnego ale, że pragniemy, że tęsknię za Tobą, Panie, że chcę Twojego dotknięcia, Twojego działania w moim życiu. Powiedz to Jezusowi całym Twoim sercem. Powiedz to Jezusowi i nie zastanawiaj się, co myślą o Tobie inni. To jest Kościół, a Kościół jest po to, żeby się modlić. A modlimy się do Boga, a Bóg wszystko słyszy. I Bóg słyszy Twoje słowa głośne i szept Twojego serca. Bóg odpowiada na modlitwy. Poproś dziś o odpowiedź na modlitwę. Poproś, aby Ci dzisiaj Pan odpowiedział na Twoją modlitwę.
Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś suchą ziemię naszych serc. Przyjdź jak deszcz na spragniony świat. Dotknij nas tak jak wiatr, rozpędź smutek, oczy łzy. Zabierz tam, gdzie się radość zmienia.
Co złe.